Tomasz Gorczyca, witam Państwa serdecznie w kolejnej naszej audycji pod tytułem Odpadowy zawrót głowy. Naszym oczywiście gościem i pomysłodawcą całego projektu jest Kasia Strudzik. Dzień dobry, cześć Kasiu.
Witam Państwa serdecznie, witam serdecznie Ciebie.
I kontynuujemy naszą rozmowę, bo wiele, wiele ciekawych tematów jeszcze przed nami. Bardzo dużo powiedzieliśmy już sobie o segregacji, ale jeszcze nie dość dużo. Jeszcze musimy parę kwestii do tego dodać. I Kasiu, pierwsze takie pytanie, którego jeszcze nie wykorzystaliśmy w poprzednich audycjach. Dlaczego warto segregować i dlaczego warto też edukować o segregacji?
No, wychodzę cały czas jednak z założenia, że najważniejsze jest ograniczenie powstawania tych odpadów albo w taki sposób, żebyśmy jednak postępowali, żeby żyć w takim duchu zero waste czy less waste, czyli po prostu zapobiegać powstawaniu odpadów, ale jeżeli już je wytwarzamy i już jesteśmy zobligowani do tego, żeby segregować te odpady, no to ta prawidłowa segregacja jest na tyle istotna, że w momencie, kiedy my będziemy prawidłowo segregować, to automatycznie osoby, które pracują na sortowniach, czyli to są takie zakłady przetwarzania odpadów, które koncentrują się na tym, żeby później z tych posegregowanych odpadów przez nas wysortować jak największą ilość opakowań czy rodzajów właśnie tutaj różnych tworzyw, różnych produktów, które możemy później przekazać do recyklingu, więc im lepsza będzie ta segregacja u źródła, tym osoby, które pracują na sortowni będą miały łatwiejszą możliwość, żeby te surowce na poszczególne kategorie wysortować, bo wiadomo, że na takiej linii sortowniczej zazwyczaj, albo zautomatyzowanej, no to już jest trochę inna sytuacja, bo mamy jakby separatory optopneumatyczne, które są tak zaprogramowane, że one poszczególne surowce wysortowywują. Czyli na przykład, nie wiem, jeden separator jest sprecyzowany na butelki typu PET, kolejny separator jest na przykład, nie wiem, na folię, kolejny, nie wiem, na karton, na gazety, więc tutaj jakby poprzez automatyzację jest troszeczkę to łatwiejsze, ale wiadomo, że jeśli jest ta segregacja prawidłowo prowadzona, to te maszyny też mają mniej zagwozdek i łatwiej ta segregacja przebiega. A jeśli chodzi o tą segregację manualną, czyli wysortowywanie surowców poprzez pracę ludzkich rąk, no to na tyle jest to istotne, że jakby w momencie, kiedy w takim worku, który trafia na linię sortowniczą, znajduje się wszystko, czyli my nie prowadzimy segregacji, chociaż wiadomo, że teraz jest to zakazane, żeby nie segregować, bo każdy z nas ma taki obowiązek, żeby tą segregację prowadzić, ale niestety cały czas obserwujemy, że nie do końca tak jest. Gro z nas albo w ogóle nie segreguje odpadów, co widać w altanach śmietnikowych, bo bardziej w zabudowie jednorodzinnej to się trochę bardziej obawiamy, bo jednak jesteśmy identyfikowalni, czyli jesteśmy w stanie, nawet firma odbierająca odpady może powiedzieć, że czegoś nie odbierze, bo jest coś nieprawidłowo posegregowane, że na przykład, nie wiem, w opakowaniu, którym powinny się znaleźć tworzywa sztuczne, znajduje się papier i po prostu fizycznie te odpady zostają u nas pod domem nieodebrane. Na tyle w zabudowie wielorodzinnej jesteśmy bardziej tacy anonimowi, nie do końca się, słuchajcie, wtedy tak utożsamiamy z tą segregacją, a sąsiad nie segreguje, to ja też nie będę segregował, a to tak fatalnie wszystko w tej altanie wygląda, to po co ja mam się wysilać? I w konsekwencji my się po prostu na tym nie koncentrujemy, co się przekłada właśnie na pracę ludzi na linii sortowniczej, bo jeżeli my właśnie wrzucamy, nie wiem, wszystko do jednego wora gigantycznego i później na linii sortowniczej mają poszczególne osoby to wysortować, to jest dużo cięższa praca, czyli jeżeli prawidłowo segregując na przykład na tworzywa sztuczne, wtedy w danym dniu, tygodnia, nie wiem, te tworzywa sztuczne później wjeżdżają na linię sortowniczą i tylko wysortowywane są poszczególne surowce z tworzyw sztucznych i tak to się odbywa, te, na które jest jakby recykler, jest zbyt, czyli możemy to przekazać do recyklingu. To są głównie na przykład tworzywa sztuczne w formie butelek typu PET, czyli mówimy tutaj o PET-cie w podziale na kolory. Mamy kolor bezbarwny, niebieski, zielony, tak zwany przemysłowy, czyli to jest ten kolor taki właśnie czy czarny, czy seledynowy, czyli to takie fluorescencyjne kolory, zielony chyba już powiedziałam, zielony, niebieski, bezbarwny. Mówimy tutaj o chemii miękkiej, chemii twardej, o której wcześniej w poszczególnych audycjach wspominałam, czym jest chemia miękka, chemia twarda. Mówimy tutaj o aluminium, o puszkach stalowych czy aluminiowych właśnie. Także te najważniejsze elementy są wysortowywane podczas tworzyw sztucznych, a jeżeli te segregacje tworzyw sztucznych, czyli tak zwanego właśnie żółtego worka, jeżeli to wszystko trafia do zmieszanych, no to automatycznie na linii sortowniczej jest dosyć dosyć trudno to wysortować, więc ważne jest to, żeby to było dobrej jakości segregacja, żeby opakowania były puste, niezabrudzone, bo później też recyklerzy nam marudzą, jeśli chodzi o możliwość przekazania tego do recyklingu. Jeżeli robimy też, nie wiem, recykling folii, to także, żeby ona nie była zabrudzona, bo to są chyba takie najważniejsze rzeczy, a wtedy jest zmniejszony koszt, bo te odpady w tym momencie mniej czasu my musimy włożyć oraz zasobów, jeśli chodzi o przetworzenie oraz przekazanie do recyklingu tych odpadów. W tym momencie więcej odpadów zostanie wysortowane, czyli więcej zostanie przekazane do recyklingu, automatycznie mniej obciążamy środowisko, no bo recykling to tworzenie kolejnych, na przykład nowych tworzyw sztucznych, czy nowego, czy przekazanie do papierni, tworzenie nowego papieru, albo na przykład do chudy szkła, stworzenie nowych słoików, czyli mniej po prostu odpadów w tym momencie zostanie, surowców zostanie jakby zmarnowanych. Automatycznie, jeżeli my wykorzystujemy recykling, czyli jakby wykorzystujemy już wcześniejsze odpady, żeby stworzyć nowe produkty, no to jakby doprowadzamy do tego, że jest jakby mniejsza produkcja nowych tworzyw sztucznych, czyli my jakby jesteśmy bardziej ekologiczni pod tym kątem, że mamy mniejsze zużycie zasobów energii elektrycznej, mniejsze wydobycie ropy naftowej, czy mniejsze właśnie zużycie jakby tutaj tego śladu ekologicznego, śladu węglowego. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o prawidłową segregację, to jest bardzo ważne i oczywiście też tak nie jest, że później to, co nie zostało wysortowane, trafia na kwaterę, czyli wszyscy mówią do dziury, czy tam na wysypisko. Tak nie jest, drodzy Państwo, dlatego że przepisy są tak zaostrzone, że tylko na kwaterę może trafić tak zwana frakcja podsitowa ustabilizowana, czyli po przejściu u nas po sicie tam o wartości oczek od 0 do 80 i te tworzywa sztuczne, które nawet nie są wysortowane, a które nie do końca się nadają do recyklingu, czyli tak zwane, na przykład, nie wiem, folie, tak zwane zrywki, albo tworzywa sztuczne o znaczeniu numer 7, gdzie nie ma recyklerów na rynku, którzy będą to przetwarzać, no to to wszystko później idzie do producenta paliwa RDF-u, czyli paliwa alternatywnego i producent tworzy to paliwo alternatywne, a później przekazuje to do cementowni i w tym momencie jakby służy to jako paliwo do produkcji cementu. Także to, i to w formie wtedy jest odzysk, a nie recykling, ale też nie jest tak, żebyśmy obalili ten mit, że wszystko wierzy na kwaterę, nikt nic nie przekazuje do recyklingu i wszystkie jakby odpady, no nie, jeżeli dana instalacja działa legalnie, to żadne tworzywo sztuczne nie trafi na kwaterę, dlatego że ciepło spalenia jest powyżej 6 megajuli i w konsekwencji jest to po prostu surowo zabronione.
Kasiu, jakie są konsekwencje niewłaściwej segregacji odpadów dla środowiska? Bo wspomnieliśmy sobie jeszcze o edukacji, ale myślę, że to też jest rozległy temat i przełożymy go na następną audycję. To teraz ponownie pytanie, jakie są konsekwencje niewłaściwej segregacji?
No jeżeli jakieś instalacje po prostu no, nieprawidłowo funkcjonują, czyli nie robią zgodnie z przepisami, no to bardzo często gdzieś tam jednak trafiają na te kwatery, no ale zakładam, że już wszyscy jednak tych przepisów przestrzegają i tutaj nie ma czegoś takiego, że później to trafia na kwatery, czy tak zwane wysypiska, często mylimy te pojęcia. No, w tym momencie, jeżeli to jest nieprawidłowo posegregowane, no to jakby te substancje bardzo często mogą się gdzieś tam do środowiska, do wód gruntowych czy głębinowych na przykład przedostać, ale tu mówimy głównie o jakichś nielegalnych wysypiskach, nie? Czyli nie ma segregacji, wyrzucamy cały czas gdzieś tam odpady na tereny zielone, ja sama bardzo często spaceruję i mnie zadziwia, nawet wrzucam jakieś rolki do nas na stowarzyszenie i na przykład ostatnio patrzę, leży karton. W kartonie leżą słoiki, czyste słoiki, czyli ktoś sobie zadał tyle trudu, żeby te słoiki umyć, wsadzić do kartona i kartonu i wyrzucić na teren zielony, więc to jest po prostu jakby w tym momencie też niebezpieczna sytuacja gdzieś tam dla środowiska, dlatego, że ktoś, jakieś zwierzę się tym zainteresuje, więc tego, drodzy Państwo, nie robimy. Ale tak jak wcześniej powiedziałam, no jeżeli my nie segregujemy prawidłowo, no to w tym momencie nie możemy przede wszystkim tych surowców przekazać dalej do recyklingu, nie możemy powtórnie z tego obiegu zamknąć i automatycznie coraz więcej tych tworzyw sztucznych jest produkowanych, a w konsekwencji niestety zwiększana jest eksploatacja zasobów naturalnych. I to jest chyba takie najważniejsze, żeby ten recykling jednak coraz bardziej usprawniać. I jeżeli już wytwarzamy te odpady, chociaż starajmy się tak żyć, żeby jak najmniej ich wytwarzać, to żebyśmy jednak koncentrowali się, żeby tą segregację prawidłowo prowadzić, bo wtedy jak najmniej ograniczamy zużycie zasobów naturalnych.
I tutaj stawiamy kropkę. Kasiu, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do naszych kolejnych rozmów, bo jeszcze takie nas czekają, gdzie dalej będziemy sobie kontynuować na temat naszego projektu Odpadowy Zawrót Głowy. Dziękuję bardzo, Kasiu.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.